Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Konieczność dążenia do pełnej komunii podzielonych wyznaniowo chrześcijan przypomniał papież na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do modlitwy różańcowej za synod o rodzinie.
Synod biskupów kontynuował obrady, zajmując się m.in. sytuacjami konfliktowymi w rodzinach, duchowością małżeńską w służbie pojednania czy małżeństwami katolicko-muzułmańskimi.
W Warszawie zakończyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dyskutowali m.in. o programie duszpasterskim, nowej ewangelizacji czy kwestii klauzuli sumienia.
Witamy 8 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jaka jest nasza postawa wobec podziałów wyznaniowych wśród chrześcijan, które w ciągu dziejów były przyczyną konfliktów i cierpień, a nawet wojen? Czy i my jesteśmy z tym pogodzeni, jeśli nie wręcz obojętni? Czy wierzymy też głęboko, że można i trzeba dążyć ku pojednaniu i pełnej komunii, czyli do wspólnego uczestnictwa w ciele i krwi Chrystusa? Pytania te postawił papież na dzisiejszej audiencji ogólnej. W ramach cyklu Kateches o Kościele poświęcił ją sprawie jedności wyznawców Chrystusa.
Ojciec Święty wskazał, że podziały te ranią samego Pana Jezusa, bo Kościół jest Jego ciałem. Chrystusowi zależy na naszej jedności, gdyż nasze przepowiadanie i świadectwo będą bardziej wiarygodne, jeśli sami będziemy kochali się nawzajem. Podziały chrześcijan występowały od dawna, ich przyczyny były różne – dogmatyczne, moralne, teologiczne, duszpasterskie, ale też polityczne i społeczne, czy też nawet wiązały się z antypatiami i osobistymi ambicjami. Wobec tego ze strony nas, katolików, potrzebna jest modlitwa o jedność chrześcijan, a także otwarcie na dialog i spotkanie.
Bolesne jest, że istnieją podziały, że chrześcijanie są podzieleni. Podzieliliśmy się między sobą. Jednak wszyscy mamy coś wspólnego. Wszyscy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. A wreszcie wszyscy idziemy razem, jesteśmy w drodze. Pomagajmy sobie nawzajem. Jeden myśli tak, drugi inaczej, ale we wszystkich wspólnotach są dobrzy teolodzy. Niech oni dyskutują, niech szukają prawdy teologicznej, bo to jest ich obowiązkiem. Ale my idźmy razem, modląc się za siebie nawzajem i pełniąc dzieła miłosierdzia. To nazywa się ekumenizmem duchowym, iść drogą życia wszyscy razem w naszej wierze w Pana Jezusa Chrystusa.
Franciszek podzielił się też z uczestnikami audiencji radością ze swej osobistej rocznicy.
Mówimy o komunii pomiędzy nami, a ja dzisiaj jestem bardzo wdzięczny Bogu, bo mija właśnie 70 lat od mojej pierwszej komunii. Winniśmy zaś wszyscy wiedzieć, że przystąpić do pierwszej komunii znaczy wejść w komunię z innymi, z braćmi z naszego Kościoła, ale także z tymi, którzy należą do różnych wspólnot, jednak wierzą w Jezusa. Dziękujmy Panu za nasz chrzest, za naszą komunię. Niech ta komunia stanie się wreszcie wspólna dla wszystkich. Podążajmy więc wspólnie ku pełnej jedności. Historia nas podzieliła, ale jesteśmy w drodze ku pojednaniu i komunii. To prawda i tego musimy bronić. Wszyscy zdążamy ku komunii. A kiedy ten cel może nam się wydawać zbyt odległy, niemal nieosiągalny i ogarnia nas zniechęcenie, niech nam dodaje otuchy myśl, że Bóg nie może nie słyszeć głosu swego Syna Jezusa i nie wysłuchać Jego i naszej modlitwy, aby wszyscy chrześcijanie byli naprawdę jedno.
Pozdrawiając obecnych na placu Świętego Piotra Polaków, papież nawiązał do trwających w Watykanie obrad synodalnych.
Moi drodzy, Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego, zawierzamy razem wszystkie rodziny świata, prosząc o dar miłości przezwyciężającej każdą trudność i słabość, aby były zawsze zjednoczone i szczęśliwe. Módlmy się za synod biskupów, aby jego refleksja na temat rodziny oświecała i umacniała w drodze każdy domowy Kościół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Poranna sesja synodu rozpoczęła się od modlitwy brewiarzowej. Homilię wygłosił arcybiskup Filip Tartaglia ze Szkocji. Nawiązał do hymnu o miłości, który młodzi często wybierają na czytanie w dzień ślubu, chcąc, by ich miłość była taka, jak ją opisuje święty Paweł. Kościół musi przypominać małżonkom ten hymn nie tylko podczas ślubu, ale również w czasie kryzysu, kiedy miłość zamienia się w nienawiść i dzieli rodzinę, powiedział metropolita Glasgow.
Kościół musi znaleźć sposób na to, by pośród tego rozbicia i smutku wypowiedzieć słowa świętego Pawła o miłości współczującej, która wybacza i prosi o przebaczenie, a także uzdrawia, odnawia i ponownie stawia na nogi. A przebaczenie nie jest tu rezygnacją czy obojętnością, lecz prawdziwym i z trudem osiągniętym pojednaniem, rodzącym nowe zaufanie, nadzieję, wytrwałość i wierność. Nowy rozdział w historii miłości męża, żony i ich dzieci.
Arcybiskup Tartaglia wspomniał też o potrzebie współczucia dla tych, którzy zostali zranieni przez separację, zdradę i rozwód. Trzeba zachować święty zamysł Boga względem małżeństwa, a zarazem udzielić wsparcia tym, dla których realizacja tego zamysłu stała się niemal nieosiągalna. W chwilach nieszczęścia ludzie wciąż instynktownie zwracają się do Kościoła w poszukiwaniu nadziei, pocieszenia i inspiracji. Nie możemy ich zawieść, powiedział arcybiskup Tartaglia.
Na porannej sesji synodu głos zabrało w sumie 31 biskupów. Ich obrady poprzedziło świadectwo Jeanette Touré z Wybrzeża Kości Słoniowej, która opowiedziała o swym doświadczeniu udanego małżeństwa mieszanego z muzułmaninem. Małżeństwo to trwa od 52 lat i urodziło się w nim 5 dzieci wychowanych w wierze katolickiej.
Do tego świadectwa nawiązało dziś kilku ojców synodalnych, którzy zaznaczyli, że udane małżeństwo katolicko-muzułmańskie, w którym dzieci wychowywane są w wierze chrześcijańskiej, należy do rzadkości. Co więcej, poważnym problemem duszpasterskim jest dziś sytuacja kobiet, które wychodząc za muzułmanina, wyrzekają się wiary chrześcijańskiej. Również do nich musi dotrzeć Kościół, podkreślali dziś rano ojcowie synodalni.
Na porannej sesji mówiono też o sytuacjach konfliktowych w rodzinie. Wspomniano o duchowości małżeńskiej w służbie pojednania, a nawet o praktykach pobożności ludowej, jak na przykład wspólnych pielgrzymkach do sanktuariów, które konsolidują małżeństwa przeżywające kryzys.
Coraz częściej pojawia się również w obradach problem małżeństw rozbitych i rozwodników, którzy zawarli drugi związek. Jak powiedział na briefingu z dziennikarzami ksiądz Federico Lombardi, ojcowie synodalni podchodzą do tej kwestii z różnych punktów widzenia. Podkreśla się potrzebę pogodzenia wierności prawdzie z miłosierdziem. Jeden z biskupów porównał obecną debatę na ten temat z soborową dyskusją o wolności religijnej. Wyraził przy tym nadzieję, że tak jak w czasach soboru, Kościołowi uda się wypracować zadowalające rozwiązanie.
Fakt, że sytuacja rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych znalazła się w centrum obrad, potwierdził również w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Odilo Scherer z Brazylii. Zaznaczał on jednak, że temat nie jest nowy. O ich miejscu w Kościele i o opiece duszpasterskiej nad takimi parami mówił już Jan Paweł II w Familiaris Consortio, przypomniał brazylijski purpurat. Ujawnił on również, że biskupi są zgodni co do tego, że trzeba lepiej uprzystępnić posługę trybunałów kościelnych, aby wszystkie pary, które mają prawo do orzeczenia nieważności małżeństwa, mogły rzeczywiście z tego skorzystać. Kardynał Scherer przyznał jednak, że na synod jest wywierana presja.
Moim zdaniem istnieje pragnienie, by coś zmienić. Ale ostatecznie co można zmienić? Nie można zmienić natury małżeństwa i rodziny, nie można zmienić chrześcijańskich zasad. Są niektóre elementy, które mają charakter kulturowy, lokalny, historyczny. To być może dałoby się zmienić. Mówi się o samym pojęciu nierozerwalności małżeństwa, o uwarunkowaniach historycznych i kulturowych, które zostały wprowadzone do kodeksu prawa kanonicznego. Ale z drugiej strony trzeba też sobie postawić pytanie, czy my w kwestii małżeństwa i rodziny powinniśmy ulegać wszystkim tym presjom, które przecież również są uwarunkowane historycznie, wynikają z obecnego kryzysu wartości, kryzysu antropologicznego. Czy mamy poddać się tym presjom? A może jednak są to sprawy zasadnicze, należące do istoty przesłania chrześcijańskiego i nauczania Kościoła, których powinniśmy bronić.
Che noi dobbiamo sostenere.
aktualności Radia Watykańskiego.
Z pewnym opóźnieniem dotarła z Chin kontynentalnych wiadomość o śmierci biskupa Johna Chryzostoma Lanshi, emerytowanego koadiutora diecezji San Juan. Zmarł on 21 września w wieku 89 lat.
Hierarcha pochodził z rodziny chrześcijańskiej, mając 14 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego. Po święceniach kapłańskich pracował jako proboszcz w Jingyang. W 1965 roku podczas rewolucji kulturalnej został aresztowany, uwięziony i skazany na ciężkie roboty przymusowe. Zwolniony w 1980 roku po liberalizacji działalności religijnej, był ponownie proboszczem w tej samej miejscowości. W roku 2000 został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską jako biskup koadiutor diecezji San Juan.
Coraz cięższa jest sytuacja naszych współwyznawców na północy Iraku. Zdaniem arcybiskupa Bashara Wardy, chaldejskiego arcybiskupa Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, rząd w Bagdadzie nie zrobił zupełnie nic dla 120 tysięcy chrześcijan wygnanych przez dżihadystów z państwa islamskiego.
Choć Irak otrzymał znaczną międzynarodową pomoc dla przesiedleńców z Mosulu i równiny Niniwy, do wyznawców Chrystusa nic z tego nie dotarło. Iracki rząd pomaga tylko wysiedlonym stamtąd muzułmanom, powiedział arcybiskup Warda w wywiadzie dla papieskiego dzieła pomocy Kościołowi w potrzebie. Chrześcijanie nie mogą także liczyć na władze kurdyjskiego okręgu autonomicznego, bo już od początku roku nie otrzymują one żadnych środków z Bagdadu. Katolicki hierarcha zarzucił też przywódcom muzułmańskim, że nie potępili wyraźnie zbrodni dżihadystów z państwa islamskiego.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się 366. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dyskutowali m.in. o programie duszpasterskim, nowej ewangelizacji czy kwestii klauzuli sumienia. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wskazał, że klauzula sumienia nie dotyczy tylko wierzących.
Klauzula sumienia jest kategorią ogólnoprawną, nie dotyczy tylko osób wierzących, więc to nie jest specyficznie kościelna rzeczywistość, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia. Kościół, przypominając, że w porządku prawnym taka forma istnieje, pokazuje także, że jej źródła są niereligijne, są ogólnoludzkie.
Biskupi przyjęli list pasterski na temat Światowych Dni Młodzieży. W listopadzie zostanie on odczytany we wszystkich kościołach w Polsce. Poprzedzi zbiórkę na tace na potrzeby organizacji tego wydarzenia. Prócz tego w czasie zebrania biskup Marek Mędyk przedstawił ocenę darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Nasz Elementarz. Przewodniczący Komisji Wychowania zwrócił uwagę, że zupełnie pomija on wartości chrześcijańskie.
W miejsce dni świątecznych wprowadzono święta Bożego Narodzenia, ale najczęściej to się wiąże z przygotowaniem ozdób na choinkę. Zupełnie jest pominięty fakt dzielenia się opłatkiem. Jest takie propagowanie typowego konsumpcjonizmu, hedonizmu i też wyraźnie eliminowane są te wartości, powiedzmy, z kultury chrześcijańskiej.
Ojciec Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży, poinformował biskupów o koncepcji punktów kontaktowych dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Pierwsza taka placówka może ruszyć w przyszłym roku w okresie wakacji. W czasie zebrania biskup Jan Tyrawa przedstawił biskupom zagadnienie dotyczące zasad uczestnictwa katolików w wyborach, wskazując na obowiązek głosowania, czego źródłem jest sama natura ludzka, która widzi człowieka tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym oraz społecznym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.